I z takim prawdziwym przekonaniem, wiecie, dzisiaj mogłem śpiewać tą pieśń, że nie ma drugiego takiego jak Ty. Nie ma drugiego takiego Pana jak Ty. Chwalę Ciebie, Panie, wywyższam, bo jesteś godzien chwały. Nie dorówna Tobie nikt dokładnie. I tak mówiła ta pieśń. Kochani, dzisiaj chciałbym się podczas naszego wykładu, jak to mamy w zwyczaju w czwartek, bardziej zajmować się nauczaniem niż może kazaniem Słowa Bożego, chociaż czasami to nauczanie się zamienia w kazanie. I dzięki Bogu. Chciałbym się zająć takim tematem, o którym wielu z Was mnie prosiło, żebym się zajął, i od razu, zanim rozpocznę, powiem w ten sposób. Nie jestem autorytetem w tej dziedzinie, nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. Podzielę się z Wami tylko tym, co jest takie naprawdę fundamentalne w tej wiedzy, w tym, co jest oczywiste w tej wiedzy. Być może na sali są ludzie, którzy mają głębsze poznanie problemu, którzy mają głębsze poznanie tajników. Myślę, że wtedy przyznają, że to, co mówię, jest rzeczywiście tylko powierzchowne i jest tylko czymś, co może pomieścić się na czasie, jaki mamy podczas jednego nabożeństwa. Mianowicie chciałbym się dzisiaj zająć, jak już powiedziałem, na prośbę wielu z Was, po dyskusjach z wieloma z Was, sprawą homeopatii. To jest takie modne słowo ostatnio. Na pewno każdy z Was, jak tu jesteście zebrani, kiedy szliście do apteki, to pani w aptece, jeśli jest uprzejma jeszcze do tego, to się pyta, czy chce pan homeopatyczny, na przykład syrop czy maś. A jeśli nie jest uprzejma, no to się w ogóle nie pyta, tylko wam daje i człowiek dopiero sam widzi, że coś jest homeopatyczne. I po rozmowie z niektórymi z Was, szkoda, że niektórych z tych, którzy ze mną rozmawiali, nie ma dzisiaj tutaj, ale rozumiem, że musieli zostać jedni z dziećmi, inni pracują i tak dalej. Myślę, że będzie do dyspozycji kaseta, że się nagrywa coś. Jeszcze raz powtórzę, to co powiem będzie powierzchowne. Nie wgłębię się w naukę. Sprawy homeopatii ludzie studiują przez parę lat. Aczkolwiek też nauczyłem się, że człowiek jest specjalistą zrobienia łatwych rzeczy trudnymi. Wiecie, kiedyś był taki żart, że studiować to można nawet dzidę, i ktoś powiedział, że dzidę się dzieli na przeddzidzie, śluddzidzie, zadzidzie, a przeddzidzie na przeddzidzie, przeddzidzie dzidy, śluddzidzie, przeddzidzie dzidy i zadzidzie, przeddzidzie dzidy i tak dalej, dogłębiając się w dwa tomy książek. Człowiek jest specjalistą od takich rzeczy, żeby utrudniać, żeby to, co łatwe, zamieniać w trudne i żeby czuć się lepiej, że inni nie rozumieją. Ja myślę, że dzisiaj mówiąc o homeopatii, chciałbym, aby każdy z Was z tego wykładu otrzymał fundamentalną wiedzę, która pomoże mu jasno zdecydować, czy chce z tego korzystać, czy nie chce z tego korzystać. I myślę, że bardzo jasno wyrażę moje stanowisko względem tego. Zatytułowałem mój wykład Homeopatia, czyli okultyzm w służbie medycyny. Nie jestem pewny, czy jest to najlepszy tytuł, ale tak ja to widzę. Otwórzcie proszę Wasze Biblię na Księdze Przypowieści, 16 rozdział, 2 i 3 werset. Przypowieści, 16 rozdział, 2 i 3 werset. Przypowieści Salomona, 16 rozdział, werset 2 i 3. Wszystkie drogi człowieka wydają mu się czyste, lecz Pan bada duchy. Powiesz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się Twoje zamysły. Wiecie, nie przypadkiem wybrałem ten tekst, dlatego że tak homeopatia, jak i inne sprawy związane z filozofią nowej ery, właśnie dlatego dzisiaj są tak popularne, że człowiek ma pewne pragnienia i nie wie, jak je osiągnąć. Ja może zacznę od tego, że Słowo Boże mówi, żebyśmy swoje sprawy powierzali Bogu. Że są drogi człowieka, które wydają się czyste. A jeśli Bóg mówi, że coś nam się tylko wydaje czyste, oznacza to, że jest to jakie? Brudne. Że jest to nieczyste. Ale Pan bada duchy. Bóg tak naprawdę do końca może powiedzieć, czy coś jest prawe, czy jest bezprawiem. I powiedziałbym, zacząłbym w ten sposób. Dzisiaj żyjemy w dobie walki o zdrowie. i czy wszystkie metody rzeczywiście są dozwolone, walcząc o zdrowie. Oczywiście ja chcę być zdrowy, ale dziś ludzie mówią, chcę być zdrowy i pokonam chorobę za wszelką cenę. Cokolwiek by mnie to miało kosztować, pokonam ją. Czy jest to właściwe stwierdzenie? Czy jest to właściwe nastawienie się co do tego, z czym chcemy mieć do czynienia, z naszym problemem? Wiecie, my wierzymy i może pozwólcie na taki wstęp, powiem, w co my wierzymy. My wierzymy, że możliwe jest duchowe uzdrowienie. Wierzymy w to i bardzo dobrze wiemy, że źródło naszego uzdrowienia jest w Synu Bożym, Jezusie Chrystusie i w tym, co On zrobił. Amen. Ja wierzę w takie uzdrowienie. Ja nie mówię, że cudowne uzdrowienie jest niemożliwe. Wierzę, że ślepy może przejrzeć. Wierzę, że chromi mogą chodzić. Wierzę, że wielokrotnie mojego zdrowia, moich sił i wielu z was tutaj dotykał się Pan. Amen. Wierzę w to. Człowiek szuka uzdrowienia jednak dzisiaj, które nic nie kosztuje. Jakby modna jest filozofia, daj mi zdrowie, a ja będę nadal żył tak, jak chcę. Będę robił sobie, co mi się podoba, tylko chcę być po prostu zdrowy. Bóg w ten sposób, kochani, nie działa. Słowo Boże mówi bardzo jasno, że jeżeli chcemy doświadczać błogosławieństwa w tej dziedzinie naszego życia, to Słowo Boże mówi nam w Jakuba 5,16, wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim. A jak już wyznacie, to jest takie i módlcie się jedni za drugich, abyście byli co? Uzdrowieni, mówi tutaj Słowo Boże. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. A sprawiedliwy to jest taki, który uwierzył Bogu. Przynajmniej tak nas naucza Słowo Boże. Uwierzył Abraham Bogu i Bóg mu to poczytał za co? Za sprawiedliwość. Uwierzył Mirek Bogu i Bóg mu to tak samo poczyta. Jeżeli uwierzę w Boga, to chcę mu wyznać moje grzechy. Nie chcę nic taić przed Panem, nie chcę mieć niczego w moim życiu. Kochani, nie wierzę również w taki pogląd, że człowiek chory jest z tego powodu, że zgrzeszył. Nie wierzę w to. Są nurty, które mówią, że ludzie chorują z tego powodu, że na przykład ktoś zgrzeszył i mówili, a masz za to. Spotykaliście się na pewno z takim, wiecie, przesądnym w cudzysłowie chrześcijaństwem, bo takiego nie ma, to jest tylko taka techniczna moja nazwa, żeby coś wyrazić, które mówi, a widzisz, a na gromnicznej nie byłaś. Proszę bardzo, co się stało. Wiecie, jest to przedstawianie Boga bardziej jako Zeusa, jako tego właśnie mitologicznego Zeusa, który stoi z tym, jak to mówią górale, piorunem i tylko patrzy, komu się tam gdzieś nóżka podwinie i to leci wtedy w tego człowieka, a masz, trzeba było uważać. Ja myślę, że gdyby Bóg miał człowieka zabijać za wszystko, co obraża Jego majestat, to ta planeta byłaby wyludniona. Jestem pewny, że stojący za tą kazalnicą kaznodzieja dzisiaj już by nie żył. Tego jestem pewny. Bóg, Słowo Boże, uczy, jest pełen łaski. I specjalnie robię taki wstęp co do homeopatii, dlatego że ta nauka, czy ta, jak, nie wiem, ta dziedzina, bym powiedział, leczenia, wcale nie ma wiele wspólnego z leczeniem. Zrobiłem wiele telefonów, przygotowując ten wykład. Porozmawiałem z wieloma ludźmi, wiecie, którzy się na tym znają. Jak powiedziałem, bardziej zostałem pchnięty do tego wykładu przez to, że z wami rozmawiałem, że wielu z was tego chciało. I dzwoniłem do kilku ludzi, którzy są jakby autorytetami dla mnie, czy to w dziedzinie właśnie okultyzmu, czy też w dziedzinie medycyny. I chcę wam powiedzieć, że zdecydowanie większość biblijnie wierzących chrześcijan wierzy, że człowiek nie choruje dlatego, że zgrzeszył, ale dlatego, że grzech jest na tym świecie i Bóg ma na to swoje rozwiązanie. Po prostu grzech jest na tym świecie. Ja wiem jedno, że gdyby człowiek miał chorować za każdym razem, kiedy zgrzeszy, to w ogóle nikt by nie był zdrowy i to nigdy, bo pewnie ciągle gdy jakaś choroba by się mu musiała przyplątywać. Ale Słowo Boże mówi, On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł, na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. to jest źródło uzdrowienia dla wierzącego człowieka. Jeżeli chcesz doświadczyć cudu, uzdrowienia w swoim życiu, to chcę ci powiedzieć coś i nie ma dla mnie znaczenia, choćby nie wiem, jaki doktor habilitowany medycyny mi mówi inaczej. Jeżeli mam doświadczyć cudu uzdrowienia, jest to jedyne źródło, z którego chcę go doświadczyć, albo nie chcę być uzdrowionym. Nie chcę doświadczyć cudu uzdrowienia ze źródła, na którym jest napisane X i pisze, że nie wolno wiedzieć od kogo to. Chcielibyście z takiego źródła pić? Chcielibyście kupić konserwę w sklepie? Wyobrażacie, jedziecie sobie do supermarketu i oto w bardzo dobrej cenie konserwa pisze, nie wiadomo co to na konserwie. Ilu ludzi by to kupiło? Patrzysz na skład, a tam pisze, nie wiadomo z czego. Nie wiadomo, jak smakuje. Wątpię, ilu ludzi odważyłoby się to zjeść. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Tutaj te wersety z Izajasza, przepraszam, z Piotra, które przeczytałem, gdzie jest cytowany Izajasz z 1 Piotra 2, 24-25, pokazują nam na miejsce osoby Syna Bożego Jezusa Chrystusa w naszym życiu. W Nim jest nasze uzdrowienie, gdzie gościńce uleczyły nas. Byliście zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza. On jest naszym uzdrowicielem, naszym pasterzem i stróżem naszych dusz. Amen. Czyli On jest tym, który nas prowadzi, który nas znalazł, który nas leczy i który nas pilnuje. I rozwiązaniem dla każdego człowieka jest przyjście pod krzyż Zbawiciela z wiarą w modlitwie. I wiecie, takich wykładów jak ten, do którego się dzisiaj zabieram, mogłoby być dużo mniej, gdyby nie siły, które ośmieszają krzyż i chrześcijaństwo, a są jedynie przyjazne względem religii, ale nie są przyjazne względem Biblii, Słowa Bożego i biblijnego chrześcijaństwa. Wiecie, dzisiejszy świat jest pełen bluźnierstwa i szuka łatwych metod, które nie wymagają zmiany tego, kim się jest. To jest pierwszy powód tego, dlaczego dzisiaj czarnoksięstwo, magia, New Age są tak bardzo popularne. I moje pytanie dzisiaj, czy homeopatia jest częścią tego, czy nie jest częścią tego? Są te dziedziny, które wymieniłem wcześniej, popularne, dlatego że niczego od człowieka nie wymagają. Również bałwochwalstwo jest dużo łatwiejsze niż relacja z żywym Bogiem. Gdyż relacja z żywym Bogiem wymaga utrzymywania życia na pewnym poziomie. Jak relacja z wszystkim, co jest żywe. Co jest łatwiej trzymać? Żywego tygrysa czy na zdjęciu? Na zdjęciu. Żywego trzymać, to już trzeba pewne zasady zachować. Co jest łatwiej? Patrzeć na portret narzeczonej i być na drugim kontynencie, czy żyć z tą samą kobietą pod jednym dachem? Łatwiej jest pewnie się tak na zdjęciu. Bo żyć pod jednym dachem, to już trzeba kogoś kochać. Trzeba rezygnować z siebie. Trzeba rezygnować z swojego ja, ze swoich egoizmów, czasem ze swoich planów. Trzeba po prostu kochać we wszystkim, czym się zawiera słowo kochać. I tak też jest z Bogiem, tylko dużo, dużo bardziej tak też jest. Relacja z żywym Bogiem nie jest taka łatwa jak okultyzm, który nie właściwie to nie wyrzuca w ogóle człowiekowi, kim on jest. Zwróćcie uwagę, że religie New Age nie mówią do człowieka, że jesteś prochem. Nie mówią do człowieka, że słuchaj, jesteś grzesznikiem i sam beze mnie nic nie możesz uczynić. Nie, religie New Age mówią człowiekowi, jesteś Bogiem, jesteś księciem, ty rządzisz, słuchaj, jesteś najlepszy. Jeremiasz wypowiedział takie dziwne słowa względem ludzi, którzy chcieli bez Boga uzyskać efekty, o których dziś będziemy mówić. Księga Jeremiasza, 46 rozdział, 11 werset powiada, idź do Gileadu i przynieś balsam, dziewicza córko egipska. Posłuchajcie tej drugiej części tego wersetu. Daremnie zażywasz mnóstwo leków, nie ma dla ciebie uzdrowienia. Ten werset, w tej chwili go wyciągam z kontekstu. Nie chodzi o to, kiedy został powiedziany, ale chodzi o to, kto go powiedział i chodzi o to, jaki ten ktoś ma moc. Wypowiedział go sam Bóg. Jest to słowo natchnione Słowem Bożym i nie ma dla ciebie uzdrowienia. Jest to Boże postanowienie. Jeżeli Bóg stwierdzi, że coś nie przyniesie człowiekowi ulgi, to choćby człowiek ją sobie wmawiał, to mu nie przyniesie. Amen. Widzicie, Bóg dla nowych mistyków, dzisiejszych mistyków uprawiających tajemne rzeczy jest nikim. Jest jakąś tam mocą. Dla nas Jezus jest realną osobą i nie będziemy Go traktować jak jakąś moc kosmiczną. Dla nas Jezus przyszedł w ciele. Dla nas Jezus dokonał w ciele to, co dokonał. Zwyciężył na krzyżu i dzisiaj siedzi po prawicy Ojca. Umiłowani, mówi apostoł, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków przyszło na ten świat. Po tym poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Mój Bóg, mój Zbawiciel nie jest kosmiczną siłą. To jest jedna z odpowiedzi moich w związku z tym wersetem, choć nie całkiem po to został to napisany. Wszelki zaś duch, Słowo Boże mówi, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga, jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Także, kochani, jako Kościół wierzymy w prawdy objawione w Słowie Bożym. Syn Boży przyszedł, aby zbawić to, co zginęło. Diabeł przyszedł, aby kraść, rabować, niszczyć i zabijać. I powiem w ten sposób, jeśli ktoś się nie zgadza z takim poglądem, z takim duchowym układem sił, że diabeł przyszedł, aby niszczyć, zabijać i rabować, a Syn Boży przyszedł, aby zbawić to, co zginęło, to na pewno ten ktoś się nie zgodzi z całym moim wykładem. Powiem to prosto z mostu, zanim rozpocznę tą właściwą część, że uważam, że w tym miejscu jest to bardzo konieczne i według niektórych zabrzmie teraz staroświecko, ale powiem w ten sposób i będę wierzył i chcę wierzyć w tą staroświecką prawdę do końca mojego życia. Wierzę w Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wierzę w to, co mówił Jezus. Między innymi w związku z tym również mu wierzę, że przyszedł diabeł, aby kraść, zabijać, rujnować i wytracać. To powiedział Jezus. Wiecie, dzisiaj się mówi, no Bóg jest, ale bez przesady, ludzie, nie diabeł. Prawda? Dzisiaj przedstawia się film, a wiecie, aniołek i diabełek. Jezus nie był żadnym nawiedzonym człowiekiem. To był Syn Boży. To było Słowo, które stało się ciałem. To był mój Bóg. I jeżeli on powiedział, że jest ktoś taki, że jest taki duch, to ja wierzę, że jest, nawet gdybym miał brzmieć staroświecko. A więc przejdę teraz do rzeczy. Bardziej obchodzą mnie, wiecie, dowody tego, co mówi Jezus, niż to, co mówić może jakiś mądry człowiek. Przejdę do rzeczy. Pytaliście mnie, wielu z was, co to jest homeopatia, skąd się wzięła. Powiem w ten sposób, jak narodziła się homeopatia i jakie są jej źródła. Homeopatia, samo to słowo składa się właściwie z dwóch słów, z greckiego słowa homois i z greckiego słowa pathos, które homois oznacza podobny, a pathos oznacza chorobę. Podobny chorobie, nazwa homeopatia. Ojcem homeopatii jest Niemiec, człowiek, który nazywa się Samuel Hahnemann. Jeśli to komuś coś da, to urodził się w 1755 roku i zmarł w 1843 roku. Był to człowiek, który jest uważany za ojca czy założyciela homeopatii. W 1790 roku właśnie ów Hahnemann zażył zbyt dużą dawkę chininy używanej wtedy do leczenia malarii i spowodowane przez chininę pocenie się i gorączka nasunęły mu myśl, że można by wywoływać chorobę, używając czegoś do niej podobnego, używając ten sam specyfik w zależności od użytej ilości. On wymyślił, że może on wywołać albo leczyć objawy różnych chorób i rozpoczął wtedy nad tym badania. Co wiemy o owym człowieku, który nazywał się Hahnemann? Powiem wam, że dzwoniłem do brata Guńki, który jest ekspertem w tej dziedzinie i powiedziałem mu krótko o tym, co zamierzam dzisiaj mówić i na jaki temat chcę dzisiaj wykładać. Powiedziałem mu, że wielu rzeczy nie rozumie tutaj i bardzo zostałem przez niego oświecony i powiedział mi parę rzeczy, między innymi też o tym człowieku, a resztę tego, co teraz wam powiem, znalazłem w książkach, czy znalazłem również w internecie, korzystałem. Co o nim wiemy? W skrócie, powiem wam w ten sposób, w rodzinie Hahnemanna było bardzo dużo samobójstw. Była to rodzina, w której rozegrało się wiele tragedii spowodowanych samobójstwem. Nie był to chrześcijanin i nigdy nie deklarował się jako chrześcijanin, chociaż mówił, że wierzy w Boga. Boga, wiecie, właściwie nazywał Boga, miał takie powiedzenie na Boga, nazywał go zegarmistrz wszechświata. Był deistą, wierzył po prostu w ogólną, jakąś tam kosmiczną koncepcję. Pana Jezusa, zapytany o Pana Jezusa, Hahnemann powiedział, że Jezus był arcyfantastą. Był po prostu fantastą dla niego Jezus. Stosował i wierzył w metody, które dzisiaj nazywamy bioenergoterapia. To była jego religia, to było to, co stosował, to, co wierzył. I najbardziej dziwna rzecz, jaką znalazłem, nie do wiary wprost, że traktowano go poważnie, uważał, że przyczyną zła na świecie, wiecie co jest? Nie mówił, że grzech, nie mówił, że diabeł. Uważał, że przyczyną zła i wszelkiego innych chorób na świecie jest świeżb. To nie żart. Homeopatia jako dziedzina zaczyna rozkwitać w XIX wieku. Stolicą homeopatii jest Francja i do dzisiaj we Francji są największe laboratoria i fabryki produkujące homeopatyczne leki i inne odczynniki. I wraz z powrotem New Age w naszych czasach wraca wiara w możliwości homeopatii. Po prostu stare rzeczy przebrały się za nowe. Wiecie, w homeopatii używane są nie tylko nieznane siły i nie tylko nieznane duchy, o czym powiem później, bo dokładnie to stoi za homeopatią, ale odkryłem, badając te sprawy, bardzo ciekawy fakt, że pewnego razu we Francji pewne czasopismo naukowe opublikowało artykuł naukowy, który podważał homeopatię w wielu dziedzinach i wyobraźcie sobie, zwolennicy homeopatii podali tę gazetę do sądu. Nie znaleźli wystarczającej ilości argumentów naukowych, aby powiedzieć tym naukowcom, że się mylą, ale ich po prostu podali do sądu z braku dowodów naukowych. Wywołali im proces, który sąd oddalił ten pozew i nie przyjął go. Ale to nam mówi o czymś, kim są ludzie, którzy za tym stoją. Nie mają żadnych dowodów. Nasze pytanie dotyczące homeopatii nie brzmi, wiem, że nie muszę go w ogóle tutaj zadawać na tej sali i w ogóle go nie trzeba zadawać, czy to działa. To już wiemy. Homeopatia zdecydowanie działa, te leki działają, te leki rzeczywiście mogą uzdrawiać pewne schorzenia. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Nasze pytanie brzmi, jak to działa? Ktoś powie, bracie, to nie ma specjalnej różnicy, czy to działa, jak to działa. Jest bardzo istotna różnica, właśnie różnica, która sprawia, że świat dzisiaj jest inny. Ta różnica sprawia, albo powiem, ta różnica nazywa się moralność. Człowiek bez moralności pyta, jak, czy to w ogóle działa. Człowiek, który ma moralność, pyta, jak to działa. Kochani, czy chcę wiedzieć, jak to działa? Nie tylko, czy to działa. Zasada ta jest ważna w każdej dziedzinie naszego życia. Wiecie, nawet jeśli by choroba nam groziła śmiercią, to prawy człowiek nie odrzuca wyborów. Chce wiedzieć, w jaki sposób i co się stanie, żeby zawsze było właściwe. Na jednej ze stron internetowych lekarzy zajmujących się homeopatią jeden z paragrafów oragonu brzmi: najwyższym i szczególnym powołaniem, jest to pierwszy paragraf tego kodeksu, najwyższym i szczególnym powołaniem lekarza jest czynienie ludzi chorych zdrowymi, co się zwie uzdrawianiem. Czy się zgadzacie z tym, że za wszelką cenę? Że nieważne jak. Ja uważam, że jest wielka różnica między tym, jak to działa i czy to działa. Bo że działa, to wiemy, ale mnie naprawdę obchodzi jak. Czy możemy się z tym zgodzić? Kochani, jeśli jedziesz do mechanika twoim samochodem jako wierzący człowiek i załóżmy, że jestem twoim mechanikiem i mi mówisz, panie kochany, dażnik nie działa. Jaki to model? Niech pan, bo ja tam chłopaków poślę w nocy na osiedle. Zgodzilibyście się? Słuchajcie tam, aha, dobra, to Toyota, nie ma problemu, ja wiem, gdzie jeden facet parkuje Toyotę. W nocy chłopcy to załatwią. I za darmo ma pan część. Zgodziłbyś się na to? Dlaczego? Przecież będzie ci działać twój samochód. Co ty się interesujesz jak? Będzie działać. Widzicie, dlatego wam mówię. Różnica między jak to działa i czy to działa nazywa się moralność. Człowiek moralny nie chce tylko, żeby działało. Człowiek moralny, powiem teraz wierzący, narodzony na nowo, chce wiedzieć, jak to działa. Ta zasada jest ważna w każdej dziedzinie naszego życia. Chce wiedzieć, skąd pochodzi to, co kupuje. Kiedyś do mnie sąsiedzi przynieśli, wiecie, koła z samochodu. Nie wiem, czy ty mieszkałeś jeszcze, jak to chcieli sprzedać. U nas. I mówią, panie, koła, okazyjna cena. A ja mówię, pani, ja nie chcę kupić tych kół, one może są kradzione. A co pana interesuje, skąd one są? Gdzie pan kupi koło za 4 dychy? Nie wiem, pewnie nigdzie. Ale ja chcę wiedzieć, skąd one są. To się nazywa moralność. Ja się nawróciłem, ja nie zapłacę za to. Bóg mi nie dał pieniędzy po to, żebym je dawał komu? Złodziejowi. I dlatego podobnie z homeopatią. Nasze pytanie nie brzmi, czy to działa, czy nie działa, bo to działa. Inna rzecz, że ma cenę i skutki uboczne. Ale działa. Nasze pytanie, jak to działa? Czy możemy to przyjąć? Chcę wiedzieć, jakimi metodami działa lekarz, który mnie leczy. Popularność homeopatii, kochani, pochodzi z przekonania, że leki homeopatyczne nie zawierają żadnej chemii i nie mają żadnych ubocznych skutków dla organizmu. To jest argument, który przeczytałem u wielu lekarzy. I jest to argument w cudzysłowie, oczywiście nie do odrzucenia. To przecież nie szkodzi, mówią. To jest najbardziej delikatne. I jako delikatne okazuje się, że bardzo często leki homeopatyczne przez lekarzy zwolenników tej metody są polecane dzieciom. Wielu lekarzy podaje takie leki z przekonaniem, że jeśli nie pomogą, to chociaż nie zaszkodzą. Czy jest to właściwe przekonanie? Wielu wierzących ludzi, biblijnie wierzących, kiedy mówię wierzących, mam na myśli biblijnie wierzących. Ja nie mówię ludzi, którzy wierzą, że gdzieś tam jest jakiś Bóg, bo i Hahnemann wierzył, że gdzieś jest jakiś Bóg. Ludzie biblijnie wierzący. Widzi, dlaczego, nie wiem, horoskopy są złe, dlaczego bioenergoterapia jest zła, dlaczego wróżby i czary są złe, ale nie widzą żadnego związku z homeopatią, dlaczego miałaby być zła. I tak jak mówię, wielu lekarzy poleca to dzieciom, poleca to ludziom z tym przekonaniem w swoim sercu, że jeśli nie pomoże, to po prostu chociaż nie zaszkodzi. A mówiąc dokładnie, nie widzą związku homeopatii z jakimkolwiek złem, czy z jakimkolwiek niebezpieczeństwem. Kochani, u podstaw homeopatii leży coś, co New Age, religia New Age nazywa tak zwanym leczniczą siłą natury. New Age wierzy, że natura, energia kosmiczna ma pewną siłę, która wszystko ustanawia na swoim miejscu. I kochani, o ile zwolennicy homeopatii na argumenty o Jezusie reagują komentarzami typu, że jest to starodawne i przesądne, bardzo często zwolennicy homeopatii są to ludzie, z którymi nie możecie o Jezusie porozmawiać. Wręcz alergicznie reagują na mówienie o Jezusie, ale nie o Bogu, przypominam, o Jezusie. O Bogu nie ma problemu, wiecie. O Bogu możecie porozmawiać z każdym na tej ziemi. O Jezusie Chrystusie już nie. O ile reagują przesądnie, wiecie, reagują bardzo alergicznie, chciałem powiedzieć, uważają, że są to przesądy, ich poglądy są pełne mistycyzmu i twierdzeń, przy których chrześcijaństwo, chcę wam powiedzieć, brzmi bardzo realnie. Posunę się dalej. Homeopatia ma swoje korzenie i wywodzi się z szamanizmu i z tradycji, które nazywają się tradycjami inicjacyjnymi. Co oznacza, że... I teraz posłuchajcie, to jest pierwsze mocne stwierdzenie mojego wykładu. Stwierdzenie, z którym być może nie wszyscy by się zgodzili. Oczywiście niewierzący ludzie. Co oznacza, jeżeli homeopatia jest tym, co mówię, jeśli wywodzi się z technik inicjacyjnych i z szamanizmu, to oznacza, że lekarz, który przepisuje wam lek homeopatyczny i możecie mu to wtedy w oczy powiedzieć, przekracza swoje kompetencje i wciąga was w inną religię. Słyszycie mnie? Lekarz przepisujący homeopatyczny lek wciąga was w inną religię, przekracza swoje kompetencje. Gdy wierzący lekarz mówi, znam kilku wierzących lekarzy, kochanych, cudownych ludzi. Kiedy wierzący lekarz mówi ludziom o Jezusie Chrystusie jako o zbawcy, jako o realnym zbawicielu, nie o Bogu, to podnosi się wrzask, że propaguje religię. Znam panią doktor, pediatrę, która za mówienie o Jezusie była napominana, która za to, że chorym dzieciom przynosiła Biblię dla dzieci do czytania, żeby po operacji dzieci się lepiej zbierały, była napominana, było mówione, proszę panią, proszę przestać przynosić materiały religijne do szpitala. Lekarz, który przypisuje ludziom szamanistyczne lekarstwa, przekracza swoje kompetencje i zaczyna was agitować co do innej religii. Oczywiście może to robić nieświadomie. Ja nie chcę powiedzieć, że on jest winny tego. Może to robić nieświadomie. Także patrząc na źródła homeopatii, jedno jest pewne. Ona nie jest obojętna światopoglądowo. Czyli nie jest obojętne, w co się wierzy, jeśli się ją stosuje. I to jest pierwsza ważna prawda, którą chcę, żebyście dziś zapamiętali. Homeopatia nie działa dla każdego. Dlaczego to działa więc? Jeszcze już byśmy o tym mówili. To, że coś działa, nie znaczy jeszcze, że chcemy z tego korzystać. Jest wiele rzeczy, które działają i nie chcemy z nich korzystać. Na przykład kłamstwo działa, prawda? Zgadzacie się, że kłamstwo działa? Działa. Kłamstwo działa. A czy chcemy z niego korzystać? Prosty przykład. Jak przyjdę do Janusza i mu powiem, pożycz mi twój samochód, ja ci go oddam jutro. Pożyczy czy nie? Janusz mi pożyczy, gwarantuję wam, wiele razy pożyczał. Wzajemnie sobie nieraz pożyczaliśmy samochody. Ale gdybym go skłamał, to ukradłbym ten samochód, sprzedałbym go, miałbym pieniądze i bym wam powiedział, zobaczcie, działa. Owszem, wiele rzeczy działa, ale czy my chcemy, żeby działały? Albo czy chcemy, żeby tak działały? Czytamy o ludziach, którzy kłamstwem zdobywają różne dobra i wielu z nas nie zadowala to, że coś tylko działa. My nie zamierzamy z czegoś korzystać. Bo jak już powiedziałem, jest jeszcze coś, co się nazywa moralność. Ja chcę wiedzieć, jak to działa. Pan Jezus, kiedy głosił swoje nauczanie, mówi, że nie nazywam was już sługami. Nazywam was przyjaciółmi. Wiecie dlaczego? Bo im powiedział, po co przyszedł. Wprowadził ich w pewne rzeczy, których świat nie rozumiał. Pan Jezus mówił o sobie, ja jestem czym? Światłością. Że kto chodzi w światłości, nie potknie się. Kto chodzi w ciemności, wiecie, nie wie, gdzie idzie, musi stąpać ostrożnie, bo w ciemności są różne rzeczy. Oczywiście tą ciemność, którą Pan Jezus tak prosto wytłumaczył, dzisiejsze religie New Age czy szamanizm, to mówią, nie, to jest mistyczna tajemnica wiary. Czemu kilku poszło i nie wróciło? A Jezus mówi proste, w ciemności można się potknąć. Homeopatia zdecydowanie działa. Za jaką cenę? Kochanie, medycyna, widzicie, ogólnie sceptycznie patrzy na szamana, który przychodzi obwieszony na przykład. Wyobraźcie sobie, wchodzicie do lekarza, a tam facet z łbem tygrysa na głowie, z koralikami z kości i nie wiem, w klapkach z Lamparta na przykład. I na fujarce gra na kołacz, prawda? Takiego lekarza medycyna patrzy sceptycznie, szaman obwieszony kośćmi, mruczący pod nosem, jakieś mantry, jest nie do przyjęcia dla medycyny. Jest tak, dopóki szaman nie ubierze się w garnitur i nie przypnie plakietki na przykład z napisem doktor habilitowany medycyny. O, wtedy co innego. Wtedy otwiera się furtka, którą może wprowadzić rzeczy, i zmienia się na przykład terminologia. Potrzebujesz zastosować, posłuchajcie, co wam teraz powiem. Potrzebujesz zastosować dla twojego życia bioindykator. Wiecie, co powiedziałem? Skorzystaj z różdżki. Słownik można by wydać dla diabła. Słownik, wiecie, ziemsko-diabelski, diabelsko-ziemski. Gdzie pisałoby, co ma na myśli, kiedy mówi. Skorzystaj, tak jak mówię, z bioindykatora. Bioindykator składa się z dwóch rzeczy. Jedna to jest zwiedziony człowiek, a drugi to kawał drzewa, który on używa. Kochani, moc działania leków homeopatycznych pochodzi z rytuałów. I teraz coś bardzo poważnego do was mówię. To pochodzi z rytuałów. Moc, która jest, bo leki homeopatyczne mają moc. Powiedzieliśmy już, że ją mają. Pochodzi ona z rytuałów i potrząsania nimi w odpowiedni sposób. W swoim czasie w telewizji naszej był program na ten temat, który pokazywał halę produkcyjną właśnie takiego koncernu, który produkuje leki homeopatyczne. I to, co wzbudziło uwagę ludzi, to byli właśnie ludzie w białych kitlach, potrząsający równomiernie, wszyscy tak samo, jakimiś probówkami. Moc działania leków homeopatycznych pochodzi z rytuałów potrząsania nimi w odpowiedni sposób. To nas prowadzi do religii, która naucza na temat potrząsania przedmiotami, ciczami, żeby uzyskać pewne siły, a ta religia się, wiecie, jak nazywa? Voodoo. Voodoo jest to kult czczenia duchów zmarłych, gdzie potrząsanie wyzwala energię w danym płynie czy przedmiocie. I przy określonym, wiele koncernów farmaceutycznych produkujących leki homeopatyczne, przy określonym układzie gwiazd i księżyca rozpoczyna wstrząsanie przedmiotami i wyłapywanie, jak oni to nazywają, energii kosmicznej, która jest potrzebna, żeby dany lek działał. Potem to jest produkowany z tego granulat i napełnione taką właśnie potencją czy mocą granulki w tej czy innej postaci trafiają do apteki i zostają sprzedawane ludziom w buteleczkach. Niemcy mają na to bardzo ciekawą niemiecką nazwę. Brat Guńka mi dzisiaj powiedział, że w Niemczech nazywa się to energią kosmiczną w butelkach. Jako takie jest reklamowane. Bardziej poważnie mówiąc, są to środki nasączone duchową potencją. Na chłopski rozum duchowa potencja oznacza energię, której nie znamy. Czy poddacie się energii, którą nie znacie? Czy poddacie się działanie ducha, duchowej energii, której nie znacie? Ducha, który nie chce się nawet przyznać, kim naprawdę jest. Pan Jezus przyszedł w światłości. Jezus nigdy nie przychodzi tak, że nie wiadomo właściwie, kto to. W Księdze Joba jest taki wyjątkowy fragment Słowa Bożego, gdzie Job opisuje swoje spotkanie. Czy opisuje, opisane jest właściwie spotkanie, nie wiemy, czy Job opisuje, jest tam właściwie napisane spotkanie człowieka z szatanem. Coś, ale nie wiedziałem co. Zjeżyły się mi włosy na głowie. Jest taki fragment w Słowie Bożym, który bardzo nam, jest to jeden z tych fragmentów w Słowie Bożym, który nam pokazuje metodę, w jaką szatan przychodzi. To są środki, kochani, nasączone właśnie duchową potencją i to jest to, co tak naprawdę w lekach homeopatycznych leczy. Pytanie brzmi teraz, czy ja tego chcę, czy chcę to stosować na sobie. Niektórzy lekarze twierdzą, że proces leczenia uruchamiany jest po prostu przez nieznaną nam jeszcze energię, a przecież wiele jeszcze nie znamy i człowiek nie powinien przesadzać, tylko korzystać. Ja jestem sceptykiem. Nie mogę korzystać z czegoś, co nie wiem, co to jest. Nadal nie jestem przekonany. I powiem wam coś więcej. To podlega już prosto pod definicję czynności magicznych. Wiecie, jaka jest definicja czynności magicznej? Co nazywa się magią? Pragnienie. To jest definicja czynności magicznej. Pragnienie uzyskania działania, przemiany lub akcji przy braku poznania, w jaki sposób się to dokonuje. To jest definicja magii. Ja oczywiście nie mówię teraz o ludziach, którzy się opierają na czyjejś wiedzy, bo przecież nie wszystko, z czego korzystacie, wiecie, jak działa, prawda? Wielu z was skorzysta z komputera, nie mamy pojęcia niektórzy z nas, jak działa mikroprocesor. Wielu z was skorzysta z pralki, też nie wiecie, jak działa. Niektórzy przyjechali samochodem, co do którego w silniku też nie wiecie, jak to się dzieje, że naciskasz i jedzie. Wiesz tylko, gdzie trzeba wlać benzynę, co nie znaczy, że jesteś szamanem. Bo jest ktoś... Jeśli bardzo będziesz chciał wiedzieć, jak to działa, to pójdziesz do biblioteki albo wejdziesz do internetu i znajdziesz, jak to działa. W wypadku homeopatii dotrzesz do źródła, dotrzesz do najwyższych autorytetów, które się tym zajmują i nadal odpowiedź będzie brzmiała: nie wiemy, jak to działa, tylko przypuszczamy, jak to działa. Ja mówię teraz właśnie o ludziach u źródeł i to jest wtedy magia. I kochani, ciekawą rzecz znalazłem w związku z tym. W Polsce lekom homeopatycznym ułatwiono drogę do aptek łatwiej niż w innych krajach. Nie wiem, czy wiecie o tym. My jesteśmy już, wiecie, takim błogosławionym w cudzysłowie krajem. Jak my coś zrobimy, Ułatwiono nam, kochani, zakup leków homeopatycznych przepisami, które gdyby nie były tragiczne, to by były śmieszne. Artykuł 21 ustawy prawo farmaceutyczne, dziennik ustaw, przeczytam dla zasady, dziennik ustaw numer 126, 113, 141, pozycja 1381, 984 i 1181. Wszyscy oczywiście wiedzą, o co chodzi. Czytamy tu w skrócie. Produkty homeopatyczne, które, i tu skrót skracam, charakteryzują się odpowiednim stopniem rozcieńczenia, podlegają uproszczonej procedurze dopuszczenia do obrotu. Czyli im gorzej, tym łatwiej. To jednak, kochani, nie wystarczyło zwolennikom leków homeopatycznych, jeśli chodzi o ustawy w naszym cudownym kraju. Dalej czytamy. Produkty homeopatyczne określone w ustawie pierwszej i czwartej nie wymagają dowodów skuteczności terapeutycznej. Czyli jeśli coś nie działa, to dopuszczamy to do ruchu. Bo gdyby działało i miało skuteczność terapeutyczną, wtedy trzeba komisję, która stwierdzi, czy ten lek dopuszczamy. Czyli chcę wam powiedzieć, trudniej jest stać się importerem aspiryny niż, nie wiem, odchodów tapira. I w ten sposób podważa się zdanie poważnych lekarzy, którzy są oddani prawdzie i medycynie. Wniosek? W naszym kraju można sprzedawać leki bez dopuszczenia, bez żadnych problemów, dlatego że one nie działają, więc można to robić. To niech nam da do myślenia. Ja nie jestem autorytetem, mówię tylko co widzę. Nie ma po prostu na nie dowodów skuteczności. Kochani, w czasach, kiedy Zachodem, kiedy cywilizacjami Zachodu rządzili prawi przywódcy, coś takiego po prostu nie przechodziło. Dla przykładu wam powiem, w Indiach prawie wszystkie choroby leczy się homeopatią. Ale to oczywiście w cudzysłowie, tu mówię cynicznie, przypadkowa zbieżność, że jest tam najwięcej religii wschodu, opętanych ludzi i bieda z wysoką śmiertelnością. Czytałem kiedyś, że w Indiach ponad 90% obywateli to są ludzie chorzy. I każdy, kto raz, tak słyszałem, ja nie byłem, ale z tych ludzi, których znałem, którzy raz byli w Indiach, raz byli w Kalkucie, to ludzie wzracali wstrząśnięci ogromem ruiny duchowej, która jest przybrana płaszczykiem niby to duchowego bogactwa, niby to wielkiej duchowej kultury, a tak naprawdę jest ruiną. Ludzie giną w braku poznania, ludzie giną związani religiami, których nie mogą unieść. Czytałem też relacje o przyjmowaniu pewnej kobiety jako pracownicy przez koncern farmaceutyczny we Francji, który przyjmował ją do pracy właśnie na halę produkującą leki homeopatyczne. I wyobraźcie sobie, że jednym z pytań o przyjęcie do pracy tej kobiety było, czy zajmuje się astrologią. Kiedy powiedziała, że zajmuje się astrologią, została natychmiast przyjęta, bez pytania o resztę. Jeśli ktoś jest medium, jeszcze szybciej dostanie pracę w takim koncernie. Czy coś takiego może dać jakąś ozdrowieńczą siłę, jeśli nie stoi za tym jakiś duchowy byt? Zobaczcie, większość ludzi, którzy promują homeopatię, nie ma żadnego związku z tak zwaną dzisiaj, tutaj są większe autorytety na sali niż ja, medycyną akademicką. Ale ci ludzie lubią się powoływać na lekarzy, którzy się oddali służbie homeopatii i stali się rzecznikami zwiedzonego, całkowicie takiego zwiedzenia duchowego. Są tego rzecznikami teraz. Homeopatia została wprowadzona przez ludzi zajmujących się medycyną alternatywną, czyli inną niż akademicka. I dzisiaj wielu z was, idąc do apteki, nie otrzymuje alternatywy. Nie otrzymujecie prawa wyboru, bo się narzuca dzisiaj ludziom w naszym kraju, czym się mają leczyć. Na szczęście nie wszyscy to robią. Wiele aptek, ja osobiście spotkałem się z tym, że pani w aptece mnie spytała, czy chce taki, czy taki. Także, kochani, możemy sobie darować wszelkie próby naukowe omówienia homeopatii, dlatego że tego się nie da logicznie zrozumieć. Nawet gdybym tu zaprosił największego zwolennika homeopatii, on nadal naukowo tego nie wyjaśni. Podjęte próby, które były podjęte, są bełkotem nawet dla wyszkolonych lekarzy. Ale jedno jest niepodważalne i to chcę tutaj, żebyście pamiętali. To, że te leki w jakiś sposób działają, jest niepodważalne. Ale nadal naukowo nie wyjaśniono jak. Na czym więc to polega? Co można logicznie powiedzieć? Teraz wam przeczytam pewien fragment. W portalu Gazety Wyborczej www.gazeta.pl, oddział zdrowie, jest taki artykuł. Homeopaci, czytam, to jest cytat. Homeopaci odpowiadają, że im mniejsze stężenie aktywne substancji w roztworze, tym silniej ona działa. Czyli im bardziej rozpuszczone, tym mocniej działa. Już pionierzy homeopatii zdawali sobie sprawę, że prawa chemii poddają w wątpliwość skuteczność ich leków. Prawa chemii, ale co z praw chemii? Czytam dalej, cytat. Wierzyli jednak, że dzięki energicznemu wstrząsaniu kolejnych roztworów pierwotna substancja pozostawia w nich swoją esencję, która choć niewykrywalna, pobudza siły obronne organizmu. I to jest, czytam to, z artykułów zwolenników homeopatii. To nie pisali przeciwnicy. Współcześni homeopaci tłumaczą działanie leków pamięcią molekularną, czyli żeby dla wszystkich wyjaśnić, o co chodzi, na prosty chłopski rozum, pamięć molekularna oznacza, że woda w pewien sposób pamięta. Pamięć wody jest to w tym wypadku, jak rozpuszczalnika, pozostawioną w roztworze przez wyjściowy związek chemiczny. Chemicy twierdzą, że istnienie pamięci molekularnej nie jest udowodnione, ale też nie można go wykluczyć w myśl zasady. Są rzeczy na niebie i ziemi, które nie śniły się filozofom. Są i to prawda. My się z tą zasadą zgadzamy. Pytanie, czy chcemy z nich korzystać, z tych rzeczy? Czy chcemy korzystać z rzeczy tajemnych? Homeopatia polega na leczeniu, w cudzysłowie, choroby przez podawanie w rozcieńczonym stanie tego, co ją powoduje. Słyszeliście, co powiedziałem? To, co powoduje chorobę, podawane jest człowiekowi w rozcieńczonym stanie. Czytałem książkę pewnej pani doktor, która była lekarzem homeopatą i nawróciła się i wyznała Pana Jezusa jako swojego Pana. I ona w tej książce użyła takiego przykładu, że jeżeli ktoś ma zatwardzenie, to lekarz homeopata przepisze mu lek na zatwardzenie, tylko rozpuszczony. Bo podaje się to, co powoduje. I kiedy ta pani doktor rozmawiała z innymi, to próba obrony homeopatii polegała na tym, że to działa tak jak szczepionka, bo przecież w szczepionce też się podaje właściwie to, co powoduje chorobę. Ale jest pewna różnica, kochani. Działanie szczepionki jest profilaktyczne i uodparnia na chorobę. Działanie szczepionki na chłopski rozum polega na tym, że choroba z organizmem poznają się po imieniu. Kiedy choroba jest słaba, osłabiona, organizm się uczy, jak ją pokonywać, gdy przyjdzie prawdziwa. To jest profilaktyka. A tutaj mamy już człowieka chorego, który już jest chory. I działanie szczepionki poza tym można obserwować, można opisać i można co do joty wyjaśnić, jak działa na nią organizm, można o tym napisać książkę i jest to do zrozumienia. Działania leków homeopatycznych nie widać, nie da się ich opisać i nie da się wyjaśnić ich działania. Homeopata, badając pacjenta, nie przypisuje mu leków jedynie w oparciu o to, na co człowiek jest chory. Nie wiem, czy wiecie, to jest kolejna rzecz, której homeopaci nie mówią. Głoszono chorobę w związku z tym, na co jest chory, ale przypisuje mu się lek w związku z tym, kim jest. Bardziej bada się osobowość człowieka, aurę, która go otacza, to kim on jest, a nie to, co tak naprawdę mu jest. To jest też podlega badaniu, ale jest drugoplanowe. I czasami wizyta u homeopaty może trwać kilka godzin. W aptece, a nie stosować na lewostronną, takie, pisze tam i może to być bardzo niebezpieczne. Czytałem książkę pewnej pani doktor również, która opisywała, że właśnie te leki złożone, kupowane w aptekach, również była doktor homeopatii, dzisiaj osoba nawrócona, nasza siostra w Chrystusie, i pisała, że te leki są szczególnie niebezpieczne, gdyż choroby, wszystkie na które działają, bardzo często spotyka się, że leczą pacjenta na chorobę, na którą ją zażywa, powodując resztę, którą miałyby uzdrawiać, a których on jeszcze nie miał. To nam da coś do myślenia. Trochę się zajmę teraz tym rozcieńczeniem. Wielu z was wie o tym. Środek rozcieńcza się, oni to mierzą jakby na dwa sposoby. Centymetralny oznaczony C, literką C na słoiczku, i decymetralny, gdzie używa się oznaczeń literki D. Co to znaczy na chłopski rozum? Pierwsze rozcieńczenie to centymetralne, C1 na przykład, uzyskuje się, posłuchajcie uważnie, rozcieńczenie C1 jest to, załóżmy, że to jest pojemnik, z rozpuszczalnikiem, rozcieńczenie C1. Jedna setna część jest to, prawda, sam specyfik, a 99% jest to rozpuszczalnik. I to nazywamy C1 przez rozszczęczenie jednej części specyfiku z 99 częściami rozpuszczalnika. C2 uzyskuje się przez, i teraz słuchajcie uważnie, rozcieńczenie jednej części z tego C1. Czyli mamy to C1, pomyślcie, 1% to jest tylko lekarstwo, w cudzysłowie użyjmy, a 99% to woda. Mieszamy to, teraz z tego wyciągamy 1% i znowu rozcieńczamy z wodą. Co wam zostaje? W aptece i bardzo często na choroby homeopaci przepisują C12 czy 16. I co jest dziwne teraz, kolejna tajemnica homeopatii. Im wyższy numer C albo D, tym mocniej działa lek. Tym mocniejsze jest jego działanie. Co by oznaczało dokładnie, ktoś tam podpowiada, ja aż taki mądry nie jestem. Co by oznaczało na przykład duże, spore oszczędności na przykład w gospodarce, gdyby to działało? Bo pomyślcie, na przykład łyżką cukru można by posłodzić herbatę w całym kołchozie. Odpowiednio rozpuszczając oczywiście. Albo nakarmić łyżką mleka 5 obór krów. Żeby, przecież specyfik, żeby działał, ważne. I ludziom podaje się, tak jak mówię, czasem C11, C12 i tak jak mówię, szokiem jest, że to działa. Nauka udowodniła, nauka, chemia teraz udowodniła, że gdyby w ten sposób rozpuszczać sól, to przy roztworze C10 nie byłoby już ani jednej molekuły soli. Przy roztworze C10. Powyżej D5, tutaj D użyjemy, roztwór zatraca, to przeczytałem, cytat, roztwór zatraca nawet śladowe ślady specyfiku. Nie ma już nawet śladu. Pacjentom poddaje się dużo wyższe wartości niż te, które przytoczyłem. To działa. A może w tym miejscu mojego wykładu powinienem nie powiedzieć, że to działa, tylko a kto działa? Może powinienem zadać pytanie, kto działa, nie co działa. I mniejsze stężenie leku, tym mocniej to działa. Widzicie? I teraz kolejna rzecz. Wokół człowieka, i jest to świadectwo przeczytane przeze mnie i usłyszane z kilku różnych źródeł i od lekarzy medycyny, którzy nawrócili się, przyjęli wiarę w Pana Jezusa i odrzucili homeopatię, jak też przez ludzi niezwiązanych z medycyną, a zajmujących się tym. Wokół człowieka, który przyjmuje tak mocne specyfiki, tworzy się duchowa sfera. Taki człowiek chodzi i jest otoczony ponad 8-metrową duchową sferą oddziałującą na niego i na wszystko wokół. Pomyślcie, jaki rodzaj duchowego monstrum porusza się w tym momencie. Wychodzi na ulicę i żyje otoczony nieznaną mu siłą. Pomyślcie, ludzie takie leki dają swoim dzieciom i zadowalają się naukowym wyjaśnieniem, że to przecież działa. Co zadajesz pytania, jak? Sami homeopaci mają takie określenie, fachowcy, że lek poznaje człowieka. Jeden z homeopatów napisał, że lek poznaje człowieka i zna go nawet lepiej niż on sam albo lekarz, bo lek zrozumie człowieka. Bardzo dziwny sposób używania słowa lek tutaj. Lek nie jest osobą, a jednak jest tu personifikacja użyta. Kochani, leki nie mogą mnie znać i wiedzieć o mnie lepiej. Ja wiem, kto o mnie wie wszystko. Syn Boży Jezus Chrystus, który jest moim Panem. On o mnie wie wszystko. Jeżeli jest jakaś inna siła we wszechświecie, a wiem, że jest, on o niej mówił, która pretenduje do tego, że wie o mnie wszystko, to ja mogę tylko jedno powiedzieć. Odejdź ode mnie w imieniu Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Kiedyś pamiętam dość zabawny cytat z pewnej książki chrześcijańskiej. Otwieram książki, jeden to było pierwsze, co mnie uderzyło, ten cytat. A pisało tam tak. Jeśli nie jesteś Bogiem, a jesteś doskonały, to odejdź ode mnie. I to jest to, co wyraża moje odczucia. Horror zaczyna się więc niewinnie. Pytanie nasze dalej kontynuuje. Czy homeopatia jest niebezpieczna? Kochanie, przeciwnika, kochani, pokonuje się w słabym miejscu. I słabością kultury Zachodu jest to, że bagatelizujemy duchowe prawdy na Zachodzie. Często mówimy, a tam Bóg da, jakoś to będzie, i bagatelizujemy duchowe prawdy. A Bóg przecież zawsze ostrzegał, że materializm jest niebezpieczny. Ktoś powie, momencik, czemu mówisz materializm? Przecież to nie ma nic wspólnego. Ma. Materializm Zachodu spowodował, że wielu ludzi zaczęło szukać gdzie indziej. Zaczęli szukać w hinduizmie, w religiach wschodu. Bo z chrześcijaństwa zrobiono religię materializmu. Jeśli ktoś z was ma w domu kanał HBO, to niedawno kanał HBO wyświetlał film pod tytułem Cudotwórca, nakręcony na faktach, oparciu o fakty, przepraszam, o człowieku, który podróżował przez Stany Zjednoczone jako uzdrowiciel, zaopatrzony w doskonałą grupę ludzi, którzy mieli krótkofalówki, małe nadajniki, udawali chorych, chodzili między tłumem, słyszeli, co ludzie mówią, potem namierzali, po cichu mówili do tamtego, tamten miał mikrofon i mówił, kobieta z tyłu w tamtym rzędzie, mówisz o rozwodzie twojej córki, pan cię słyszy, cię kobieta mdlała, mówi, on wie. Ale byli ludzie, agenci, kilkudziesięciu agentów chodzących w tłumie, słuchających, podsłuchujących ludzi i donoszących przez małe nadajniki właśnie temu tam za kazalnicą. I on oczywiście, używając imienia Pana Jezusa, bluźnił, kradł, zbierał pieniądze, aż po prostu jeden z szeryfów go rozpracował i wpadł. Film jest oparty na faktach, a zrezygnował ten człowiek ze swojej działalności, według przynajmniej reżysera filmu. Ja nie potrafię sprawdzić, na ile film jest faktyczny. Jest tam scena, kiedy jeden mały chłopiec po prostu uwierzył w to przesłanie, poszedł, wyszedł do przodu, pomodlił się do Jezusa i został naprawdę uzdrowiony. Przeciwnika pokonuje się w jego słabym miejscu. Słabością kultury Zachodu jest to, że zamieniliśmy Boga w pieniądze, że powstały ruchy, które zamiast głosić Ewangelię, głosiły bogacenie się. Materializm sprawił, że staliśmy się nieczuli na duchowe rzeczy i dlatego tak łatwo nas zwieść. Kolejny cytat z tego portalu www.gazeta. Jest to portal Gazety Wyborczej. Do przygotowania rocznego światowego zapasu fiolek oscillosinium, popularnego homeopatycznego leku na przeziębienie, wystarczy jedna kaczka. Homeopatia opiera się bowiem na niezwykłym rozcieńczaniu leczniczych substancji. Takie preparaty na pewno są nieszkodliwe, ale czy w ogóle leczą? Zwróćcie uwagę, typowe podejście Zachodu. To jest na pewno nieszkodliwe, ale czy to coś może pomóc? I tu jest kłamstwo. Po pierwsze, to czy to może pomóc, jest źle zadanym pytaniem. To na pewno może pomóc. Zwiedzenie jest w pierwszej części zadanego pytania. To jest szkodliwe. To jest szkodliwe. I a propos tej kaczki i leku na przeziębienie, lek na przeziębienie homeopatyczny wykonuje się z wnętrzności kaczki, z narządów wewnętrznych kaczki, wątroby i innych, które właśnie się rozcieńcza do potężnych wartości. Przeczytałem w jednej z książek, że jedna kaczka wystarczy na wyprodukowanie leku homeopatycznego na przeziębienie na kwotę 20 milionów dolarów. Tutaj słowa na pewno są dla mnie bardzo nie na pewno. Także, kochani, podwodząc powoli do końca tego wykładu, przyjmowanie leków homeopatycznych jest otwieraniem się na działanie obcej mocy. Otwierasz się na działanie czegoś, czego nie znasz. Nie działają jak lekarstwa. To wiemy na pewno. Nie działają w imieniu Jezusa. Bo możemy przyjąć, prawda, i zgodzić się, że w porządku, akceptuję ten rodzaj medycyny, rozumie, że jest to nadprzyrodzone działanie, rozumie, że tego się nie da wyjaśnić fizycznie. Wszystko to rozumie. Ale w takim razie, skoro nie wiadomo, jak to działa, to chcę wiedzieć, że działa w imieniu Jezusa, albo w ogóle tego nie chcę. Dlaczego? Bo mam świadomość tego, że nie jesteśmy duchowo sami. Duchowy świat nie składa się z ciebie i z Pana Jezusa, ale są i inne siły. I ciekawa rzecz jest, że ludzie, którzy lansują te leki, nigdy nie są ludźmi biblijnie wierzącymi. pełnym znaczeniu oczywiście tego słowa. Co ciekawe, kolejna rzecz, że o ile lansujący homeopatyczne leki nigdy nie są biblijnie wierzącymi ludźmi, oddanymi modlitwie, głoszeniu Słowa Bożego, czytaniu Biblii, nie spotkałem, nie słyszałem o takich ludziach i z tego, co się zapoznałem ze świadectwami, nie było takich. Owszem, niektórzy mówią, że są chrześcijanami, ale to ich służba w kościele, ich życie modlitewne pokazuje, kim są. Co jest ciekawe, buddyzm, maryjność albo zwykła religijność wcale się temu nie sprzeciwia. W tym wypadku nie ma sprzeciwu co do homeopatii. Ale kiedy człowiek wyzna i przyjmie Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, prąd przenosi się w kierunku homeopatii, jeżeli taka jest w jego życiu. Tam rozpoczyna się walka. Ludzie będący gorącymi zwolennikami homeopatii uważają, że dzisiejsze chrześcijaństwo, to biblijne, jeszcze raz powtarzam, nietradycyjne, jest zacofane. W jednej z publikacji przeczytałem, że homeopatycy czy zwolennicy homeopatii oskarżają, że chrześcijaństwo po prostu poluje na czarownice i przesadza. Że to nie jest aż tak złe, jak oni mówią. Kochani, wielu z nich wierzy w rzeczy tak mroczne i tajemne, że nawet dawne czarownice by im włosy stanęły na głowie. I nawet w nie wierzyły. Prawdopodobnie, i to chcę też powiedzieć, to jest ważna część mojego wykładu, co chcę teraz powiedzieć, prawdopodobnie nie istnieją zwolennicy homeopatii, bo słuchajcie, nie istnieją zwolennicy homeopatii, którzy uczciwie mogliby się przyznać, że nie mają żadnych związków z New Age, czyli z jogą, buddyzmem, wegetarianizmem, medytacją, horoskopami i astrologią. To są te wszystkie dziedziny satanizmu, New Age, jakbyśmy tego nie nazwali. Prawie zawsze człowiek stosujący homeopatię ma jeszcze gdzieś tutaj taką furtkę, w którejś z tych dziedzin, które wymieniłem. Prawie zawsze przy dokładnym zbadaniu okazuje się, że właśnie jest taka furtka dla duchowych mocy, które rządzą ich życiem. I druga, jakby przeciwstawna prawda, którą chcę teraz powiedzieć, jestem pewny, że są wśród miłośników homeopatii i na pewno i wśród użytkowników, wśród tych, którzy to stosują, ludzie uczciwi. To chcę wam jasno powiedzieć. Wierzę, że są tam ludzie uczciwi, którzy nie chcą mieć żadnych kontaktów z demonami, z tajemniczymi mocami i byłoby im przykro, gdybym im powiedział, co robią. Ale samo zanegowanie istnienia diabła nie sprawia, że diabeł przestanie istnieć. Zgadzacie się? To, że ktoś spokojnie powie, że on mu wcale nie chce służyć. Ja wiem, że wśród homeopatów jest wielu dobrych ludzi. Jest wielu prawych ludzi. To nie są, wiecie, jakieś bandziory spod ciemnej gwiazdy. Ale to, że negują istnienie szatana i mocy demonicznych, jeszcze nie sprawia, że ja się mam zająć. Wiecie, zwiedzenie jest pułapką, a celem tej pułapki jest ważne, żeby złapać ofiarę. I dla diabła nie jest ważne, jak ofiara nazywa przynętę. Ważne, żeby wzięła. To jest tak jak dla wędkarza. Nie jest ważne, co ryba myśli o jego przynęcie. Jakim określeniem ona nazywa. Bierz, niech tylko bierze. A co tam ryba myśli, to nie. Nie jest ważne. Niech bierze tylko przynętę. A potem ten niemy krzyk złapanej ryby już nikomu nie przeszkodzi. Ryba jest złapana, włożona do worka i zaniesiona na patelnię. I może się rzucać, może sobie krzyczeć, może cokolwiek. I tak jest z człowiekiem. Diabła nie interesuje, jak nazywasz przynętę. Ważne, żebyś ją wziął. A więc będzie ci wmawiał, że przynęta to jest właśnie to, czego ci potrzeba było. A jak już weźmiesz, to ci będzie holował. Najpierw ze zboru, potem z domu będzie kręcił kołowrotkiem, wyholuje z domu, z czasu modlitwy, z czasu Słowa Bożego, z miłosierdzia, z wszystkiego. Wyholuje cię na swoją patelnię. I znajdą takiego człowieka potem w lesie ze sznurkiem na szyi albo otrutego. Widzicie, wielu homeopatów posługuje się wahadełkami, czytaniem z ręki i tego rodzaju metodami. To jest bardzo blisko siebie wszystko. I ja modlę się, żebyśmy, wiecie, jako Kościół umieli kochać tych ludzi, a nienawidzić grzechu. Chcę powiedzieć bardzo ważną prawdę. Nasz zbór i my jako wierzący nie jesteśmy wrogami ludzi uprawiających, promujących lub korzystających z homeopatii. Jesteśmy wrogami homeopatii, nie ludzi. To, że ktoś jest zwiedzony, nie daje mi upoważnienia, by być jego wrogiem. I ja mogę być zwiedzony w czymś. I dzięki waszej cierpliwości, modlitwie i miłosierdziu mogę prawdę zobaczyć. I tutaj dochodzę do tego związku homeopatii. Wielu homeopatów posługuje się wahadełkami, czytaniem z ręki, różnego rodzaju metodami New Age. I kochani, odkryłem, że tutaj spotykają się na manowcach różne zwiedzone drogi szamanizmu, magii i całej tej otoczki New Age. Każda z tych metod jakoby miała pomóc. Ale każda z nich w końcu prowadzi do tego, że ten z wahadełkiem posyła kogoś do bioenergoterapeuty jeszcze z innej dziedziny, że ten homeopata posyła jeszcze, żeby wahadełkiem zbadać. Jeden z drugim się podpierają, bo tak naprawdę nie mają odpowiedzi na odwieczne problemy duszy ludzkiej. I ludzie się tak spotykają na tych manowcach, wiecie, idąc i nie wiadomo dokąd idą. Potykają się o ciebie. Takie coś wyciąga duszę z dala od Boga w świat pełnej iluzji, złudzeń i niechęci do Jezusa Chrystusa. To jest jeden z efektów. Dzisiaj doszliśmy w homeopatii do miejsca, gdzie pojawiają się pierwsze reklamy i pierwsze próby leczenia ludzi na odległość. Już nawet nie trzeba przyjmować specyfiku. Wystarczy poddać się duchowo mocy jego działania. Czyli inaczej, po drugiej stronie obdarzony zaufaniem człowieka szaman, jak gdyby otrzymuje kod czy klucz do twojej duszy. Mówi ci, co masz wypowiedzieć. Jak masz się, nie chcę użyć słowa modlić, co masz mówić. On sporządza specyfik, którego energia, którego siła czy potencjał jest tak potężny, że działa nawet przez internet. I chcę wam coś powiedzieć, to też będzie działać, bo tak naprawdę nie chodzi w ogóle o te granulki, o tą tabletkę. Chodzi o demoniczną siłę, która chce zdobyć człowieka. Spotyka się grupy, które podczas seansów spirytystycznych pytają duchy o leki i terapię, używając do kontaktów mediów. Czyli media mówią, jakie terapie i jakie składniki stosować wobec danego człowieka. I to jest propozycja mocy, która nie przyznaje się do niczego, co my znamy, do niczego, co ma związek z Jezusem Chrystusem. I tutaj wracam do mojego tematu z wcześniej. Mówiliśmy, że homeopatia nie jest obojętna światopoglądowo. Powiedziałem, że lekarz promujący czy proponujący leki homeopatyczne wciąga was w inną religię. Nie ma takiego prawa. Ale robi to świadomie lub nie. I najmocniejszym świadectwem tego, że homeopatia nie jest obojętna światopoglądowo, są świadectwa i relacje o duchowych problemach ludzi, którzy uwikłali się w homeopatię. Kochani, książkę można by było w Polsce wydać ludzi, którzy zaryzykowali z homeopatią i potem mieli ogromne problemy ucieczki od demonicznych sił i mocy, które zaczęły ich ścigać. Nie wiedzieli, co to się wyrabia z ich życiem. I co jest ciekawe, objawy u ludzi wierzących i niewierzących są dość różne. Warto na to zwrócić uwagę, myślę. Wiecie, objawy duchowej choroby widać słabiej niż objawy choroby fizycznej. Bo im bardziej coś boli, to widać, że człowiek chudnie, czy coś się tam z nim dzieje. A tej duchowej niezauważalne przychodzą prawie, że nie widać. To się staje widoczne dopiero wtedy, kiedy ten człowiek całkowicie już upada. I ludzie mówią, no jak to się stało, że ta brat, czy siostra, czy ten sąsiad, no nie było widać, żeby był nieszczęśliwy. I chcę wam powiedzieć, objawy korzystania z dobrodziejstw, w cudzysłowie oczywiście, homeopatii, są różne u wierzących i niewierzących. U wierzących tutaj z powodu prowadzenia duchowego życia, czytania Słowa Bożego, szybciej widać. Wiecie, jakie są objawy te, które udało mi się spisać ze świadectw, które czytałem i z materiałów, które były mi dostępne. Objawy korzystania z pomocy homeopatii czy uwikłania się w homeopatii u wierzących są takie. Brak ochoty, wręcz niechęć do modlitwy. Próby unikania czytania Słowa Bożego i tłumaczenia sobie, że później, że nie mogę. Duchowa obojętność, nawet kiedy ludzie wokół przeżywają coś z Bogiem. Taki człowiek jest obojętny i nie rozumie tego. Niechęć do gorliwych chrześcijan i ich radości. Duchowy niepokój, nienawiść do Boga, potem to przychodzi w miarę, prawda? Ta spirala w dół idzie. Nienawiść do Boga i oskarżanie Go o swoje problemy i zło na świecie. Pociąg do oczywistych grzechów i próby tłumaczenia ich. Nie w oparciu o Słowo Boże. Kto dziś w świecie takie rzeczy nazwie chorobą, powiedzcie? Świat powie, to nie choroba, to wolna wola. Robię, co chcę. To nie problem, to moja wolność. Inni bronią się wręcz tym, że niektóre kościoły to propagują. Kościoły też w cudzysłowie powiem. Dzisiaj dużo cudzysłowiów. To nam tylko pokazuje, jaki kłamliwy temat to jest. Wiecie, ja wiem i słyszałem o bioenergoterapeutach. i uzdrowicielach, współczesnych szamanach, tylko nie mają, wiecie, lwiego łba na swojej głowie nałożonego. Nie są w futrze, są w garniturze, ale przyjmują nawet w niektórych budynkach kościelnych. Nazwiska bardzo dobrze znacie. Wielu z was wie, że w gazetach naszych chełmskich, jeśli otworzyć stronę, to widać świadectwa, reklamy w malutkiej ramce, uzdrowiciel. I tam, wiecie, jakieś nazwiska ludzi. Jestem prawie pewny, że tych ludzi by nigdy nie znaleziono, którzy tam piszą te świadectwa. Jestem pewny prawie, że to są reklamy zamieszczone przez samych zwodzicieli dla zysku. A ci, których promują kościoły tak zwane, albo którzy przyjmują ludzi masowo, sami wiecie, jakie były efekty leczniczego dzieła pana Kaszpirowskiego, że nawet w Rosji podano go w końcu do sądu. Po wielu latach ludzie uwolnieni przez niego z chorób wpadali w stany tak straszliwe, tak tragiczne i w choroby tak przerażające, że już nie dało się wybronić jemu. Ja myślę, jak potężny ciężar jest na duszpasterzach, którzy nie nauczają o tym swoich ludzi. Pomyślałem to sobie dzisiaj, kiedy studiowałem to i dziękowałem Bogu, że wam to mogę dziś powiedzieć. Pomyślałem sobie, jak ogromny ciężar biorą na siebie chrześcijanie wprowadzający to, promujący takie rzeczy, prowadzący ludzi nawet do tego typu rzeczy. Jak straszny ciężar ludzkiej krwi można wziąć na siebie, jeśli nie tylko siebie, ale jeszcze swoje dzieci czy znajomych się w to wciągnie. Pomyślcie, co niektórzy ludzie na siebie biorą. Na niewierzących objawy są trochę inne, bo ja czytałem objawy na wierzących ludziach, gdzie, wiecie, jest jeszcze ten test taki, że Słowo Boże zaczyna nie lubić, przestaje się lubić modlić, prawda? Niewierzący człowiek nie ma tych doświadczeń. U niego i oczywiście objawy na człowieku niewierzącym również mają miejsce w życiu człowieka wierzącego. Depresja, strach przed nie wiadomo czym, stany nerwowe, zniechęcenie, utrata sensu życia. Z czasem przewidzenia, głosy, zwidy, ogromna trudność z rezygnacji z homeopatii. Czytałem książkę o kobiecie, która się nawróciła i chciała odrzucić homeopatię. Wróciła do domu i wyobraźcie sobie, miała potężne problemy duchowe z wyrzuceniem tych kilku butelek z apteczki. Po prostu nie wiedziała, co za siła za tym stała. Dopiero wyznawszy Pana Jezusa jako Pana, udało jej się to wyrzucić. I mówi, dopiero wtedy poczuła, jak do domu przyszło światło i wolność. Dopiero wtedy. Już nie mówię o myślach samobójczych, spowodowanych właśnie wikłaniem się w tego typu rzeczy. Oto w jaki tragiczny, straszliwy świat wprowadza homeopatia. Mija cierpienie cielesne, często człowiek jest uzdrowiony i pojawiają się tortury duszy. I żeby zrzucić tortury duszy, ludzie już się nie boją nawet wtedy bólu cielesnego. Wiecie o tym? Najpierw człowiek cierpi fizycznie i mówi za cokolwiek. Przyjmuje rzeczy, które wprowadzają go w tortury duszy. A potem, kiedy ma tortury duszy, jest gotowy kolana do krwi zetrzeć na pielgrzymce, żeby jakoś rzucić i nie pomaga. Bo jest tylko jedno imię, przez które możemy być zbawieni. Imię Syna Bożego, które przychodzi, wiecie, jak burza. Jak Jezus wchodzi w życie, to jak to tsunami. Zmiata diabłu wszystko, co diabeł ma. Ja a propos tego tsunami chcę wam powiedzieć, że jestem pełny współczucia dla tych ludzi. Nasz zbór będzie zbierał kolektę, bo nasz Kościół wysyła pomoc dla tych ludzi. Ale chcę powiedzieć jedną prawdę. Zbierzemy kolektę i wyślemy dla zborów, które tam były. Według raportów, które słyszałem już od kilku ludzi, wierzący nie ponieśli straty, a tsunami najbardziej uderzyło w te miejsca, gdzie były kurorty, w których odpoczywali święta geje i kasyna. Nie wiem, czy to słyszeliście w wiadomościach, czy te rzeczy mówią. Tylko imię Jezus może uratować ludzi. Także lecząc jedną chorobę, człowiek odkrywa, że wikła się, widzicie, w inne. I co jest dziwne, jak już powiedziałem, często w choroby, na które dany lek złożony miał pomagać. Także homeopatia, podsumowując, już jest szkodliwa nie tylko dla wierzących, jest szkodliwa dla każdego, kogo znacie. Religie wschodu. Tu jest ważna rzecz, którą chcę powiedzieć. Wybaczcie, po prostu jest to trochę dłuższy wykład. Ja już zaraz kończę. Chcę te rzeczy wam powiedzieć. Wierzę, że jako zbór powinniśmy o nich wiedzieć. Religie wschodu nauczają o jedności i harmonii, światła i ciemności, dobra i zła. A symbolem tej nauki jest jeden z najbardziej znanych znaków New Age. Koło, prawda, jedność, harmonia, dobra i zła. Chcę wam coś powiedzieć. Jest to znak z zasady demoniczny i znak właśnie bliski ludziom wierzącym w owe moce, o których dzisiaj mówimy. Biblijne chrześcijaństwo nigdy nie naucza o jedności, o harmonii mocy, dobra i zła, o ciemności i światłości. Biblijne chrześcijaństwo w miejsce, gdzie New Age używa słowa harmonia, używa słowa i obnażył na krzyżu i pokonał je na krzyżu i Jezus Chrystus zwyciężył i zwyciężył dzieła szatana. Takie jest nasze podejście do tego. Ta bitwa odbyła się 2000 lat temu i Jezus zwyciężył, wykonało się i nie ma żadnej jedności między ciemnością i światłością. Amen? Nie ma żadnej ciemności. Co z tym zrobimy, to jest już teraz nasza decyzja. Dla mnie w tym miejscu, wykładu, w którym jestem, kiedy go przygotowałem, gdy byłem w tym miejscu, przestało być już ważne, czy homeopatia jest skuteczna, czy nie. Ja wiem jedno, nie chcę mieć z tym wspólnego nic z powodu tego, kto za tym stoi. Dlaczego miałbym korzystać, posłuchajcie, dlaczego miałbym korzystać z pozornego dobrodziejstwa sił, które mają alergię na imię Syna Bożego Jezusa Chrystusa? Powiedzcie. Dlaczego miałbym korzystać z pozornego dobrodziejstwa mocy, które trzęsą się i cofają, jak tylko wypowiesz imię Jezusa Syna Bożego? Jezus jest moim Panem, moim przyjacielem, moim Zbawicielem. I Jezusa chcę wyznawać i nie będę z tego korzystał. Mój wykład, wiecie, stawia przed wyborem was. To, co zrobicie, wasza decyzja. Ja nie mam prawa za nikogo decydować. Wolę zachodnią medycynę z jej wspaniałymi osiągnięciami. Chcę wam powiedzieć, ona ratowała życie ludziom długo do tego, gdy religie wschodu pogrążały jeszcze wiele krain w ciemności na tym świecie. To medycyna zachodu już ratowała. Ilu chorób na świecie, pomyślcie, już nie ma. Ile chorób zostało pokonanych przez to, że medycyna zachodu, uczeni ludzie zachodu, korzystając z mądrości danej im przez Boga, wymyślali szczepionki, wymyślali leki, które ratowały ludziom życie. W czasie, gdy szamani potrafili tylko mruczeć i tysiącami krainy odległego wschodu ludzie marli jak mrówki mrą do dzisiaj. Ilu z tych chorób nie ma już? I zobaczcie coś ciekawego. Wraz z powrotem New Age, z powrotem mistycznych metod leczenia, wracają choroby, które zostały już pokonane dawno temu. Z powrotem wracają. Jak gdyby wiedziały, że czasy mądrości i światłości się kończą, że kończy się dzień na tej ziemi i nastanie długa noc, dobry czas dla nich. Owszem, że czasem krytykuje się konwencjonalną medycynę za błędy i jest faktem, że lekarze popełniają błędy, ale chcę wam coś powiedzieć. Lekarz może popełnić błąd, bo żaden lekarz nie mówi, że jest Bogiem. Ale te błędy widać i lekarze się do nich przyznają. A błędy popełnione przez szamanów New Age i homeopatów często nie widać efektów, bo w samotności, w odrzuceniu i ciemności człowiek kończy na sznurku albo z pistoletem w ustach, albo z fiolką tabletek i nikt nigdy nie dowie się, jak szaman zrujnował mu życie. Ów ojciec homeopatii, o którym wcześniej mówiłem o jego życiu, Hahnemann, uważał medycynę akademicką za szkodliwą. Uważał, że medycyna taka, jaką my znamy, jest szkodliwa. Owszem, jest jakiś tam argument w tym, że lekarze może za dużo antybiotyków przepisują i nie powinni. Nie wiem, ja się na tym nie znam. Ale wiem jedno, że mam szacunek do zwykłych lekarzy, a nie mam szacunku do tego, co owiane tajemnicą mistycyzmu, co przykryte. Nie wiadomo, kto to działa, ale nie powiemy kto. Ja dziękuję za takie coś. Jak nie wiem, kto to. A więc cóż, homeopatia. Przy następnej wizycie w aptece wasz wybór. Jeśli ktoś z nas miał z tym kontakt, kończę w ten sposób, używał, masz możliwość dzisiaj wstać i wyznać w imieniu Jezusa Chrystusa, że wyrzekasz się tego, że wyznajesz Pana Jezusa jako swojego Pana i nigdy więcej z tym nie będziesz miał nic wspólnego. To jest twoja szansa. Jeżeli jesteś tutaj dzisiaj, to wiesz, co to oznacza? Że ciągle jeszcze masz wolność, żeby to zrobić. Jeśli nie wyznasz swojego grzechu, uczestniczenia w szamanizmie, krótko mówiąc, w tego typu magicznych rytuałach, nawet może jako tylko klient, możesz mi dziś nie wierzyć, ale oby nie przyszedł dzień, kiedy nie będziesz mógł z tego zrezygnować. kiedy siła będzie taka, że będziesz nas nienawidził, nie będziesz mógł czytać Słowa Bożego, będziesz nerwowy i nie będziesz mógł tego skończyć. Trwa wojna autorytetów dzisiaj. Jedni mówią, że homeopatia jest dobra, inni mówią, że jest zła. Pewien wielki propagator homeopatii we Francji, przeczytałem, że studiował u osobistego lekarza Lenina. To też mi dało coś do myślenia, wiecie. Świat jest mały, znajomy swego spotyka. Te same duchy spotykają te same. Ciekawą wypowiedź znalazłem z kolei, która mi się podobała i wam przeczytam tą z uśmiechem akurat. Z kolei polski farmakolog, profesor Z. Herman, podczas wykładów tak pił z homeopatii. Przeczytam wam cytat z jego wykładu, z tego lekarza. W celu otrzymania aspiryny homeopatycznej należy zaopatrzyć się w rower, wiadro, tabletkę aspiryny oraz klopromierz. Trzeba stanąć na moście nad rzeką, wrzucić do niej tabletkę, przejechać rowerem 5 km w dół rzeki, zaczerpnąć z niej wiadro wody i dawkować kroplomierzem co godzinę po 5 kropli. I to jest cała prawda na temat homeopatii. Więc właściciele rowerów. Gdyby to nie było takie tragiczne, to by było śmieszne. Powiem w ten sposób. Chciałbym zakończyć dzisiaj mój wykład. Jeżeli jesteś na tym miejscu i miałeś z tym problem, może niektórzy z was nie chcą się do tego przyznawać, możesz poprosić dzisiaj o modlitwę, ale jeżeli potrzebujesz porozmawiać, jeżeli potrzebujesz oddzielnie się umówić i chcesz wyznać ten grzech mi albo komuś z braci, którym ufasz, z którym chcesz się modlić, potrzebujesz to odrzucić i potrzebujesz, żeby się ktoś o ciebie modlił, chcę, żebyś usłyszał teraz, drzwi są otwarte. Ja czekam, abyś przyszedł i abyś się modlił. Jeśli chcesz to uczynić teraz, to uczyń to, kiedy będziemy śpiewać tą pieśń. Jeśli jest tu ktoś taki, nie wstydź się, ale wręcz na odwrót. Jako świadectwo wyjdź tutaj na środek i powiedz: przed całym duchowym światem mnie więcej pod tym już nie macie. Ja się już pod tym nie podpiszę. Wyznaję, że Jezus jest Panem i więcej z tym nie będę miał albo miała nic wspólnego. I to jest prawdziwe bohaterstwo. Nie wstydź się i Pana Jezusa. Wyznaj Go i zostaw to, bo Cię to zabije. Tak bym skończył mój wykład. Jak powiedziałem na początku, powtórzę na koniec. Nie jestem autorytetem w tej dziedzinie. Po prostu tylko z powodu tego, że jestem u was pastorem, musiałem się nauczyć coś na ten temat i razem z wami się uczyłem. I wiecie, 3 dni temu tyle samo wiedziałem, co wy teraz. Ale było to dla mnie jakby pierwsza odsłona tego, że warto się zaznajomić z niektórymi rzeczami.